Rozdział 25. Pierwszy dzień niewoli. Powróćmy do Milady, którą straciliśmy z oczu, zatrzymawszy się na brzegach Francji. Odnajdujemy ją w położeniu rozpaczliwym, w jakim ją pozostawiliśmy. W przepaści czarnych rozmyślań, czarnych jak piekło, u drzwi, którego prawie zostawiła nadzieję, bowiem pierwszy raz ogarnęło ją zwątpienie. Pierwszy raz się lękała. Po dwakroć zwykłe szczęście jej nie dopisało, po dwakroć odkryto ją i zdradzono, a obydwa razy rozbiło się w jej powodzenie o ten geniusz fatalny, zesłany przez Boga na jej pognębienie. D'Artagnan zwyciężył ją, tę siłę w złym, niezwyciężoną. Nadużył miłości, upokorzył dumę, oszukał ambicje, a teraz oto gubi ją bezpowrotnie, czyha na swobodę, życiu jej nawet zagraża. Co więcej, zdarł z niej maskę, którą się osłaniała i pod którą była tak silna. D'Artagnan odwrócił od nienawistnego jej Buckinghama, bo nienawidzi go jak wszystko, co kiedyś kochała, burzę grożącą mu od Richelieu z powodu królowej. D'Artagnan udawał hrabiego de Verdet, dla którego miała jedną z tych fantazji zwierzęcych, niepohamowanych, jakim podlegają kobiety jej charakteru. D'Artagnan zna straszną tajemnicę i żyje jednak, a przysięgła przecież, że każdy, kto ją pozna, musi umrzeć. Na koniec, w chwili, gdy zdobyła wyrok od kardynała, za pomocą którego była pewna zemsty na nieprzyjacielu, wydarto jej ten wyrok, a teraz znów D'Artagnan wepchnął ją do więzienia i przyczynił się do tego, że zostanie wysłana do Botany Bay, do ohydnego Tyburn za Ocean Indyjski. To wszystko to na pewno jego sprawa. Skądże by mogło przyjść tyle nieszczęść? Tylko on mógł lordowi de Winter odkryć jej straszną przeszłość, poznaną dziwnym zrządzeniem losu. On zna jej szwagra i napisał do niego bez wątpienia. Jakaż nienawiść wzbiera w jej sercu, gdy siedzi nieruchoma z oczami pałającymi, utkwionymi w pusty pokój. Co chwila z piersi wydobywa się stłumiony jęk, a wtóruje mu łoskot bałwanów morskich, rozbijających się z rykiem, jak rozpacz wieczna, a bezsilna o podnóża skały, na której stoi ponury zamek. W głowie roją się tysiączne plany zemsty. Nad panią Bonancier, Buckinghamem, a nade wszystko nad D'Artagnanem. Tak, lecz chcąc się mścić, trzeba być wolną. Więzień chcący się wydostać na swobodę musi przebić mury, wyłamać kraty, wyrwać podłogi. To wszystko jest możliwe dla silnego i cierpliwego mężczyzny, lecz nie dla nerwowej i słabej fizycznie kobiety. W dodatku potrzeba na to czasu, miesięcy, całych lat. A ona? Ona ma 12 dni, jakiej zapowiedział Lord Winter, okrutny dozorca więzienny. Jednak gdyby była mężczyzną, próbowałaby wszystkiego, może by się udało uwolnić. No, po co stwórca się pomylił i duszę męską i silną dał kobiecie słabej i delikatnej? Pierwsze chwile niewoli były straszne, szarpała się, trzęsła, nie mogąc powstrzymać objawów kobiecej słabości. Powoli uspokajała się, pokonała wybuchy szalonego gniewu, drżenie nerwowe ustało i rozmyślała, siedząc bezczynnie, jak wąż znużony, gdy odpoczywa. Dosyć tego, byłam szalona, unosząc się w ten sposób. Rzekła do siebie, patrząc w lustro odbijające pałający wzrok, jakim przypatrywała się sobie. Dosyć gwałtów i krzyków. To właśnie dowód słabości. W ten sposób nigdy nie postawiłam na swoim. Gdybym użyła siły z kobietą, może byłaby słabsza ode mnie, lecz ja walczę z mężczyzną i powinnam o tym pamiętać. Walczmy zatem jak kobieta. Moja siła jest właśnie w słabości. Następnie dla przekonania, jakie zmiany może nakazać swojej twarzy, przebierała po kolei od wyrazu złości, wykrzywiającej rysy, aż do najczulszego, tkliwego i najponętniejszego uśmiechu. Potem rozpuściła włosy i ułożyła tak, aby podnosiły piękność twarzy. Na koniec zadowolona szepnęła. Nie ma nic straconego. Zawsze jestem bardzo piękna. Wieczór się zbliżył. Godzina ósma wybiła, Milady spostrzegła łóżko zasłane. Pomyślała, że kilka godzin spoczynku nie tylko umysł odświeży, lecz doda blasku śnieżnej płci. Przed położeniem się jednak powzięła inne postanowienie. Słyszała, iż mówiono o kolacji, a że od godziny przeszło zamknięta już była, spodziewała się zatem, że niebawem przyniosą jej posiłek. Nie chciała tracić czasu i postanowiła od chwili obecnej zbadać położenie, studiując charakter ludzi, którym straż nad nią powierzono. Światło ukazało się przez drzwi. Zwiastowało ono powrót dozorców. Milady rzuciła się co prędzej na fotel, głowę w tył przechyliła. Piękne włosy rozpuszczone sięgały podłogi, pierś na pół odkryta wyglądała spod koronek sukni. Ręką jedną trzymała się za serce, drugą bezwładnie spuściła ku ziemi. Otworzono zamki, drzwi na zawiasach zgrzytnęły. Do pokoju weszło kilka osób. Postawcie ten stół. Dał się słyszeć głos, po którym milady poznała Feltona. Wykonano rozkaz bezzwłocznie. Przynieście tu światło i każcie zmienić wartę, mówił Felton. Milady domyśliła się po tym rozkazie, że ludzie jej usługujący byli żołnierzami. Polecenie Feltona wykonano szybko i w milczeniu, co dawało dobre wyobrażenie o karności, w jakiej trzymał podwładnych. Na koniec Felton, który dotąd nie patrzył na milady, zwrócił się do niej. A, wyrzekł, ona śpi. To dobrze, po przebudzeniu zje kolację. I zawrócił się ku wyjściu. Panie poruczniku, odezwał się jeden z żołnierzy, mniej surowy niż jego dowódca. Ona nie śpi. Jak to nie śpi? Rzekł Felton. Cóż robi zatem? Zemdlała. Patrz pan, jaka blada leży i bez oddechu. Masz rację, przyznał Felton, przyjrzawszy się milady z daleka. Idź donieś lordowi de Winter, że ta pani zemdlała. Ja nie wiem, co na to poradzić, ponieważ nie przewidzieliśmy tego wypadku. Żołnierz wyszedł, a Felton usiadł przy drzwiach i czekał, nic nie mówiąc. Milady posiadała dar widzenia poprzez rzęsy, nie otwierając oczu wcale. Widziała, że Felton jest obrócony tyłem i przez jakieś 10 minut, patrząc na niego, przekonała się, że jej nieczuły dozorca nie odwrócił się ani razu. Przyszło jej na myśl, że z przybyciem lorda Felton umocni się jeszcze w obojętności. Pierwsza próba nie udała się. Co robić? Liczyła na jeszcze inne sposoby. Podniosła też głowę, otworzyła oczy i westchnęła lekko. Na odgłos ten młody oficer odwrócił się nareszcie. A, obudziłaś się, pani, rzekł. Niepotrzebny więc tu już jestem. Jak pani będziesz czegoś potrzebować, proszę zadzwonić.
O Boże, mój Boże, jakże cierpiałam.
Wymówiła milady głosem harmonijnym, jakim czarodziejki starożytne usidlały tych, których zgubić postanowiły. Felton się podniósł.
Podadzą pani posiłek 3 razy na dzień, powiedział. O 9 rano, 1 z południa i 8 wieczorem. Jeżeli to się nie podoba pani, oznacz inne godziny, a pod tym względem zastosujemy się do twoich życzeń.
Czyż zawsze mam być sama jedna w tym wielkim i ponurym pokoju? Zapytała milady.
Będziesz pani miała od jutra kobietę do usług, która stawi się na każde zawołanie.
Dziękuję panu, odpowiedziała milady pokornie.
Felton skłonił się lekko i skierował ku drzwiom. Gdy miał próg przestąpić, lord Winter ukazał się na korytarzu wraz z żołnierzem, którego uwiadomił o zemdleniu milady. Lord trzymał w ręku flakon z solami trzeźwiącymi.
Co tu się dzieje?
Zapytał drwiąco, ujrzawszy milady na nogach, a Feltona wychodzącego.
Czy nieboszczka już z martwych wstała? Na Boga, Feltonie, mój synu, czy nie widzisz, że mają cię za nowicjusza i odgrywają przed tobą pierwszy akt komedii, której dalszy ciąg będziemy mieli przyjemność ujrzeć w przyszłości?
Tak też myślałem, milordzie, rzekł Felton. Lecz ponieważ to kobieta, więc jako człowiek dobrze urodzony, chciałem okazać względy należne płci, nie już przez szacunek dla niej, lecz dla siebie samego.
Milady przeszedł dreszcz. Słowa Feltona ścięły jej krew w żyłach.
Zatem, mówił lord Winter, te piękne włosy do ziemi rozpuszczone i te spojrzenia omdlewające nie zwiodły cię, ty człowieku z kamiennym sercem?
Nie, milordzie, odrzekł obojętnie młodzieniec. Wierz mi, potrzeba daleko więcej sztuki i kokieterii, aby mnie oszukać.
W takim razie, mój dzielny poruczniku, zostawmy milady, niech szuka innych sposobów, a sami chodźmy na kolację. Bądź spokojny. Ma ona płodną imaginację. Drugi akt komedii nastąpi niebawem po pierwszym.
Z tymi słowami lord Winter wziął pod rękę Feltona i, śmiejąc się, zmierzał ku drzwiom.
O, znajdę, co ci potrzeba, mruczała milady przez zęby. Bądź pewny, biedny mnichu niedoszły. Znajdę sposób, biedny żołnierzu nawrócony, który wykroiłeś sobie mundur z habitu.
Ale, ale, dodał lord Winter, zatrzymując się na progu. Droga milady, niech ci ten zawód apetytu nie psuje. Spróbuj kurczęcia i ryb. Nie kazałem ich zatruć. Słowo honoru. Mam dobrego kucharza, ponieważ nie dziedziczy po mnie, pokładam w nim zupełną ufność. Ufaj mu więc także. Adieu, kochana siostrzyczko. Zobaczymy się przy powtórnym zemdleniu.
Tego już było za wiele dla milady. Zacisnęła ręce kurczowo, zgrzytnęła zębami i utkwiła ponury wzrok w drzwi zamykające się za lordem i Feltonem.
Gdy została już sama, napadł ją nowy paroksyzm rozpaczy. Spostrzegła na stole nóż, zerwała się i schwyciła go. Niestety, spotkało ją okrutne rozczarowanie. Ostrze było tępe, z miękkiego srebra. Rozległ się głośny śmiech, drzwi się otworzyły.
— A! — wołał Lord Winter. — Widzisz, dzielny Feltonie, czy ci nie mówiłem? Ten nóż był przeznaczony dla ciebie. Dla ciebie, moje dziecko, ona by cię nim przebiła. Jest to jeden z jej sposobów pozbywania się ludzi, którzy jej zawadzają. Gdybym cię posłuchał, dałbym jej nóż stalowy i ostry, a wtedy już po tobie, Feltonie. Byłaby ci gardło poderżnęła potem wszystkim, których by napotkała na swojej drodze. Spójrz no, Johnie, jak ona doskonale umie trzymać nóż.
Rzeczywiście Milady wciąż trzymała w zaciśniętej ręce srebrny nóż, lecz ostatnie słowa, zawierające najwyższą zniewagę, odebrały jej siłę. Nóż upadł na ziemię.
Prawdę mówiłeś, milordzie, rzekł Felton z głęboką pogardą. Masz rację, jak zawsze. To ja byłem w błędzie. I obydwaj opuścili pokój.
Lecz teraz Milady słuchała uważniej niż za pierwszym razem, dopóki ostatnie echo kroków nie ucichło w głębi korytarza.
Jestem zgubiona,
mruczała.
Zgubiona bezpowrotnie. Jestem w mocy ludzi zimnych, okrutnych. Nie zdobędę ich sobie, to posągi z brązu czy z granitu. Zrozumieli mnie, odgadli i opancerzyli się stosownie na wszystkie moje pociski. Niepodobna jednak, aby to się miało skończyć tak, jak oni pragną.
Milady zasiadła do stołu. Jadła z apetytem, wypiła trochę wina hiszpańskiego i poczuła, że odwaga jej powróciła. Przed udaniem się na spoczynek przeszła w pamięci każde słowo, każde stąpnięcie, gest, poruszenie, aż do milczenia swoich interlokutorów, a z tego przeglądu ścisłego wypadło, że Felton, pomimo pozorów, łatwiejszy był do podejścia niż Lord Winter. Jedno przede wszystkim przychodziło jej na pamięć.
Gdybym cię był posłuchał, powiedział Lord do Feltona. Zatem Felton ujmował się za nią, skoro Winter nie chciał go usłuchać.
Słaby jest czy silny, powtórzyła Milady. Człowiek ten ma jednak iskrę litości w duszy. Z tej iskry rozniecę pożar, który go pochłonie. Co się tyczy tamtego, on zna mnie dobrze. Lęka się i wie, czego może się spodziewać, jeżeli kiedykolwiek z rąk jego się wydostanę. Nie warto zatem próbować z nim czegokolwiek. Felton to co innego. Młody jest, naiwny, czysty i wydaje się cnotliwy. Dlatego mam sposób pewny.
Milady położyła się i zasnęła z uśmiechem na ustach. Widząc ją śpiącą, rzekłbyś, młode dziewczę śniące o wieńcu z kwiatów, którym ma nazajutrz główkę przyozdobić.